Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość wygłoszenia tego referatu. Spróbuję się w czasie zmieścić, bo wiem, że czas zawsze jest cenny. Otóż jeżeli chodzi o to moje przedłożenie, to chciałbym powiedzieć na wstępie, że te główne kierunki, one są oczywiście zbieżne z tym, co dzisiaj dzieje się w życiu konsekrowanym, a więc to jest problem realizacji ślubów zakonnych, ubóstwa, posłuszeństwa, czystości, ale to jest także to, co istotne, gdy chodzi o samoformację ascetyczną i tutaj wybrałem formację, która ma swoje oparcie w Piśmie Świętym, a więc formację biblijną, a także takie spojrzenie krótkie jeszcze na praktykę postu, bo to mi się wydaje ciekawe i istotne dla tamtego okresu. Otóż jeżeli chodzi na początek, zacznijmy od życia ubogiego, to powiemy, że uzasadnienie odnajdują autorzy tych reguł tamtego okresu na kartach Pisma Świętego. I uzasadnieniem ubóstwa było zawsze dążenie do osiągnięcia doskonałości. Tutaj odwoływali się autorzy reguł do tego spotkania Pana Jezusa z bogatym młodzieńcem. Kojarzymy tę Ewangelię, kiedy ów człowiek słyszy, że doskonałość będzie łączyła się z tym, że to wszystko, co ma, ma sprzedać i rozdać ubogim. Zatem całkowite wyrzeczenie się dóbr tego świata jest warunkiem osiągnięcia doskonałości. Do innych tekstów, jakie odwołują się autorzy reguł, to między innymi do Ewangelii Mateuszowej, kiedy mowa jest o tym, że apostołowie zostawili łódź i ojca. Jeszcze inny fragment z Mateusza 19, rozdziału 29. Kto dla mego imienia opuści ojca lub matkę, to wskazuje wszystko, że doskonałość wymaga nie tylko opuszczenia majątku, ale również bliskich sobie osób. W nielicznych regułach obie te motywacje będą się ze sobą wzajemnie uzupełniały. Bardzo ciekawy motyw podjęcia życia ubogiego podejmuje święty Leander w regule dla dziewic. I tutaj daje jako przykład samego Chrystusa. Cytuję. Ten, któremu służą istoty niebieskie i ziemskie, stał się biednym dla ludzi, abyśmy ubogacili się jego ubóstwem. Wstąp w ślady, jakimi szedł oblubieniec, a i niestrudzenie naśladuje Króla Niebieskiego, aby ciebie nie wykluczył z uczestnictwa w Królestwie Niebieskim, gdyby uznał, że swoim postępowaniem różnisz się od niego. Dziewica zatem ma porzucić wszelkie dobra materialne i w ten sposób będzie naśladowała swojego oblubieńca, a więc Jezusa Chrystusa. Wzorem tej postawy ubóstwa także dla mnichów i dla dziewic będą oczywiście postaci biblijne. Tutaj wymieniają oni Najświętszą Marię Pannę, wspominając na przykład, że Maryja w czasie porodu, że nie było przy niej położnej, a dzieciątko trzeba było położyć w żłobie. Ubogim także oczywiście był święty Józef i stąd Leander zachęcał dziewicę, masz przykłady, postępuj ich śladem. Kolejnym ważnym motywem realizacji ubóstwa było zrozumienie ewangelicznej idei życia wspólnotowego, opartego na przykazaniu miłości bliźniego. Jako wzór niedościgniony stawiano zawsze życie pierwszej gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie, której członkowie w imię miłości bliźniego wyzbywali się własności prywatnej na rzecz wspólnoty wiernych. I dzięki tej postawie, Dzieje Apostolskie zapisały, nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. To są Dzieje Apostolskie 4:32. Niektórzy autorzy uciekali się do motywacji negatywnej, wskazując, jak wielkim zagrożeniem dla osób życia konsekrowanego jest zaniedbanie w realizacji obowiązującego ubóstwa. I w tym celu wspominali inne postaci dziejów apostolskich, na przykład Ananiasza i Safirę. Święty Leander ocenia wszelkie wykroczenia przeciwko ubóstwu z wielką surowością. Mówi tak, że ta, która swoją osobistą własnością oddziela się od społeczności klasztornej, czyli nie żyje w ubóstwie, powinna być odłączona od udziału w życiu niebieskim. Bardzo mocne sformułowanie. A więc wynikałoby z tego, że nawet tu można mówić o tym, iż nieprzestrzeganie ubóstwa groziłoby nawet być może wiecznym potępieniem. Jakie więc wymagania stawiano w dziedzinie ubóstwa mnichom i dziewicom w codziennym życiu klasztornym? O, tutaj mamy szczególne akcenty położone na przykład na zakaz posiadania własności prywatnej. Nie wolno było takiej własności posiadać i to się łączyło z tym znowu przykładem gminy jerozolimskiej, gdzie, jak zapisał święty Łukasz, nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Stąd Cezary z Arles będzie uważał posiadanie jakiegokolwiek dobra prywatnego u mniszek za obciążenie bogactwami świata, co uniemożliwia realizację słów Pana Jezusa o konieczności zaparcia się siebie. Dalej także za utrudnianie w realizacji tradycyjnego Pawła, który w ubóstwie widział wolność od wszelkich zbędnych utrapień i wreszcie za poważną przeszkodę do całkowitego zjednoczenia się z Jezusem Chrystusem. To ubóstwo realizowane przez wszystkich mnichów, przez dziewice, miało być wyrazem ich jedności, miało także tę całą wspólnotę scalać. I mamy też taką propozycję, którą zapisał również Cezary, pisząc do mnichów: niech nikt nie ma osobnej celi, ani szafy, ani żadnej zamykanej skrzyni. W jednym budynku niech mieszkają wszyscy. A więc widzimy, że ten przepis na to zwraca uwagę, żeby nikt nie posiadał żadnej szafy ani skrzynki, którą można byłoby zamykać, czyli która byłaby niedostępna dla członków całej wspólnoty. Mnich nie może przechowywać swojej celi żywności, ubrań czy też innych rzeczy. Nie może mieć nawet własnych narzędzi pracy, a święty Fruktuos mówił, że nawet nie powinien używać sformułowań typu moja książka albo mój stół. To mój tu w tym momencie jest bardzo istotne. To, co ważne, to aby wszyscy oddawali wszystko dla dobra wspólnego. I co ciekawe także, że nie wolno było sobie zatrzymywać nawet podarunków otrzymywanych dla siebie samego z różnych okazji. Uważano, że jest to rzecz otrzymana na rzecz klasztoru. Jeżeli chodzi o przepisy dotyczące ubioru dziewic i mnichów, bo to kolejny wyraz ubóstwa. Ubóstwo właśnie miało też się przejawiać w ubiorze dziewic i mnichów. I Cezary z Arles nakazywał, aby szaty dziewic były proste w kroju, naturalnych kolorach, to znaczy szare albo o barwie mlecznej, i powinny być wyrabiane w klasztorze. Kolory te powinny być naturalnymi barwami materiału, z którego zostały wykonane. Nie dopuszcza się farbowania tkanin, z których szyto tkniny, habity. Fruktuos wymagał, aby mnisi ubierali się jednakowo. Inny autor, Izydor Sewilli, mówił, że odzież ma służyć jako okrycie, a nie jako ozdoba. Tym niemniej, to jest też ciekawe, strój mnicha nie powinien być zbyt lichy, gdyż zbyt niedbałe ubranie powoduje boleść serca albo rodzi grzech pychy. Ciekawa jest ta motywacja. Pewnie można by ją jeszcze bardziej rozwinąć. To, co ważne, to także mówiono, że nie powinno używać się szat, które by zbyt ładnie pachniały, bo mogłoby to świadczyć o zbytniej wyniosłości mnicha. Jego habit, to mówi reguła francuska, jego habit nie powinien być zbyt czysty. I to przeor decydował o tym, kiedy należy prać habit. A więc widzimy, że w tej materii tutaj wymagania były, które budzą w nas pewną radość, ale takie są przepisy klasztoru. Święty Izydor pozostawił szczegółowy wykaz odzieży, do którego każdy mnich miał prawo. I tu jest ten wykaz. Słudzy Chrystusa zadowolą się trzema tunikami, dwoma habitami, jedną kukulą. Ponadto otrzymają płaszcz ze skóry, krótki płaszcz z rękawami, buty i sandały. I to jest to, co każdy mnich może mieć. To, co istotne, że mnisi powinni mieć tylko to, co jest dla nich niezbędne. Święty Fruktuos mówił o tym, że powinny być to dwie szaty wierzchnie z wełny, jedna peleryna, trzy tuniki, dwie koszule, sandały dla chętnych buty, które mają nosić zimą, i mnisi mogli też chodzić w spodniach. Przy tym mówił Fruktuos, że w okolicznych klasztorach praktyka noszenia spodni nie jest znana, a więc same tylko habity. To, co może ważne, że odzież mnichom przydzielali oczywiście opaci lub specjalnie wyznaczeni bracia i, co może też bardzo ciekawe, że nie było własnych ubrań, czyli po wypraniu i naprawieniu każdy otrzymał to, co opat mu dawał. Pewnie jednak, o czym nie piszą te reguły, zważał na wzrost, co dla mnie byłoby na przykład istotne. Wyposażenie klasztoru także wpływało na, było znakiem ubóstwa mnichów i między innymi nie pozwalano w niektórych klasztorach nawet na kupowanie do klasztornej kaplicy bogato zdobionej bielizny ołtarzowej. Niektórzy w wspólnotach dziewic, owszem, mówili, że nie wolno używać rzeczy haftowanych, bogato zdobionych, ale w liturgii można używać naczynia srebrne. Dalej, jeżeli chodzi o spoczynek, to wszyscy dziewice i mnisi powinni spać na prostych posłaniach i tutaj przestrzega się przed posiadaniem zbyt wytwornych mebli. Mieli spać na matach, do dyspozycji nakrycie, dwie skóry, koc i dwie poduszki, ponadto dla utrzymania higieny również jeden ręcznik. No i oczywiście, co też bardzo istotne, że mówiąc o ubóstwie, także przestrzega się tego, żeby szanować to wszystko, co należy do klasztoru, a więc o dobro wspólne należało też dbać w ramach praktykowania ubóstwa. I teraz jeszcze wiele z tych reguł tamtego okresu zawiera również wykazy kar, które stosuje się wobec tych, którzy przekraczają granice ubóstwa. Tu tylko wspomnę o tym, co napisał święty Leander w regule dla dziewic. Pisał tak: jest to prawdziwe cudzołóstwo, ponieważ plami nieskazitelność czystego sumienia przewrotnością, jaką jest przywłaszczenie sobie jakiejś rzeczy. Jest to grzech kradzieży, bo podczas gdy wszystkie rzeczy w klasztorze są wspólną własnością wszystkich, jedna ośmiela się posiadać w ukryciu to, o czym inne nie wiedzą. Jednej rzeczy używa jawnie z wszystkimi, a inną chowa ukradkiem. Jest to jawne oszustwo, ponieważ nie oddaje społeczności tego, co posiada. Jest to jedna zbrodnia, lecz wielorakie zło z niej wypływa. Tyle na temat ubóstwa. Teraz słów kilka na temat pojmowania posłuszeństwa. Kiedy czytamy te wszystkie reguły pisma tamtego okresu, dostrzegamy, że praktycznie mnich czy dziewica nie mogły wykonywać niczego bez pozwolenia swojego przełożonego. Święty Fruktuos tak tu napisał: w czasie wolnym od pracy niech żaden mnich nie próbuje opuszczać miejsca pobytu bez pozwolenia swojego dziekana bądź przełożonego. Niech także nie waży się wszczynać rozmów, czy niespokojnie i bezużytecznie przechadzać. Powinien bowiem pozostać na swoim miejscu, oddając się pracy ręcznej lub lekturze albo modlitwie kontemplacyjnej. A więc to przełożony opat decyduje o każdym kroku mnicha, o jego ubiorze, o jego posiłkach, o tym, czy gości może przyjąć, czy też nie może przyjąć gości, a w związku z tym także ich prezentów. Ponadto mnisi zobowiązani byli do tego, aby wyjawiać przełożonym wszystko, co dotyczyło także ich życia wewnętrznego. Znowu sięgamy do reguły świętego Fruktuosa, który napisał, cytuję: trzeba, by mnich zawsze zdawał opatowi sprawozdanie ze wszystkich swoich czynów i okoliczności, w których musiał je podjąć, aby opat mógł rozeznać z roztropnością i osądzić, na co powinien zwrócić uwagę. Nikt nie może ukrywać przed przełożonym swoich myśli, objawień, snów, własnych zaniedbań pochodzących ze wstydu, lenistwa czy też hardości, ale powinien wszystko wyjawiać opatowi lub przełożonemu. Oczywiście widzimy, że dokonując analizy tej wypowiedzi Fruktuosa, że tu jednak będzie chodziło o to, że ta szczerość wobec przełożonego ma na celu nie tyle upokorzenie mnicha, a raczej pomoc, wsparcie tego mnicha. Dlatego, że uważa się, iż opat jest człowiekiem doświadczonym, który może pomóc mnichowi w różnych trudnych sytuacjach życia monastycznego, czy nawet w sytuacjach, gdy mnich występuje przeciwko regule. Jednocześnie, i to jest też bardzo istotne, reguły bardzo jednoznacznie dają wskazania dla opata. To znaczy, że on nie był ponad regułą, ale także jego obowiązywała reguła. Musiał być człowiekiem dojrzałym duchowo i osobowościowo. Tenże Fruktuos, przepraszam, mówi tak: opata lub przełożonego zawsze należy wybierać spośród mnichów własnego klasztoru. Mąż taki musi być święty, roztropny, poważny, czysty, lubiany przez innych, pokorny, łagodny i uczony. Winien być doświadczony przez długotrwałe próby i dobrze obeznany we wszystkich wymienionych wyżej przepisach. Wyróżniać się wstrzemięźliwością, błyszczeć wiedzą, gardzić wymyślnymi posiłkami, upodobaniem zastawionych sto stołach oraz nadużywaniem wina. Powinien troszczyć się o wszystkich zgoła braci, jak ich własny i najbardziej kochający ojciec, który nie popada w nagłą złość bez umiaru, nie nadyma się pychą, nie pogrąża się w smutku i małoduszności, nie ulega zepsuciu pożądliwości. A więc wymagania wobec opata są bardzo duże, dotyczą, zauważmy, właściwie każdej sfery jego życia, tak sfery duchowej, jak sfery osobowościowej. A więc opat, ponadto taki opat, jak mówi Izidor z Sewilli, powinien mnichów zachęcać do wytrwania w żarliwości, ma budzić w nich zapał, ma im pomagać w nieustannym rozwoju duchowym. Opat, który prowadzi, popycha, umacnia, a więc ten, który nadaje ducha tej całej wspólnocie monastycznej. Co bardzo ważne też, wskazują te reguły, że przełożony ma do każdego członka wspólnoty podchodzić bardzo indywidualnie, jak prawdziwy ojciec w wspólnotach męskich, a prawdziwa matka w wspólnotach żeńskich. Stąd Leander, pisząc do dziewic, powie: godna pochwały jest ta przełożona, jeśli umie wprowadzić rozróżnienie między poszczególnymi siostrami i każdej przydziela stosownie do jej potrzeb. Odnosi się to do ubrania, pokarmu, napoju, czy też przydziału pracy dla chorych i włątłych, aby łagodniej traktowano taką, która nie może znieść surowego życia. I oczywiście, jak to podobnie było z ubóstwem, podobnie i podobnie właśnie z posłuszeństwem, że karano je w klasztorach bardzo surowo, nawet mówi się za krytykanstwo na przykład o 3 dniach ekskomuniki, a więc wyłączenia ze wspólnoty. Po tych 3 dniach jeszcze, i to tutaj nam pisze znowu święty Leander, po czasie pokuty ekskomunikowany będzie wezwany przed oblicze braci, rozwiąże on pas, rzuci go na ziemię na zewnątrz chóru, sam leżeć będzie krzyżem, czyniąc pokutę, skończy się oficjum. Na wezwanie opata wstanie z ziemi, wejdzie do chóru, a kiedy nad nim odmówi opat modlitwę i odpowiedzą wszyscy amen, podniósłszy się, poprosi wszystkich o przebaczenie za swoje przewiny, aby zyskać odpuszczenie. A więc mamy ten element także pewnego upokorzenia się i zwrócenia za popełnione winy. Gdy chodzi o zachowanie czystości, to jest kolejny ten ślub, to szczególnie wiele miejsca poświęca mu Leander, pisząc to swoje dzieło na temat dziewic, czy do dziewic raczej. I mówi o tym, że między dziewicą a Chrystusem zachodzi związek miłości oblubieńczej. Miłości Chrystusa oblubieńca do dziewicy oblubienicy. I to jest bardzo ciekawe też sformułowanie Leandra, który pokazuje, że to wyróżnienie dziewicy polega na tym, że Chrystus oblubieniec daje jej w posagu własną krew. Przelał krew. Dziewica rezygnuje z małżeństwa i oczywiście ma za oblubieńca tego, którego z drżeniem czczą aniołowie, któremu służą mocarstwa, któremu posłuszne są moce niebieskie, przed którym zginają się niebieskie kolana i ziemskie. Widzimy więc, że w ten sposób, to o czym była mowa już u księdza profesora we wprowadzeniu, zostaje ona wyniesiona przez swego oblubieńca ponad chóry anielskie. Tu mamy szczególne wyróżnienie właśnie dziewicy przez to, że staje się ona oblubienicą Jezusa Chrystusa. Leander zgłębił osobowość kobiety i oczywiście zdawał sobie sprawę, jak silne jest to powołanie do macierzyństwa w każdej kobiecie i jakoś ten problem musiał rozwiązać. I stąd zapewniał swoje słuchaczki, że choć dobrą jest rzeczą rodzić ziemskich synów, to przecież do dziewic odnoszą się słowa Chrystusa zapisane w Ewangelii świętego Łukasza: błogosławione niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Potomstwem dziewicy wobec tego są dobre myśli i czyny, i cnoty. Może ona wydać na świat wielu synów, dokładnie tylu, ile cnót nabywa. Zauważyć trzeba, że w myśli Leandra to nabycie cnót nie polega na ich wypracowaniu, ale są one owocem zjednoczenia dziewicy z Duchem Świętym. Leander tu mówi o poczęciu z Ducha Świętego. Nawiązując do tekstu z księgi 1 Samuela 2:5, niepłodna rodzi siedmioro, i także nauki o darach Ducha Świętego, nasz autor stwierdza, że dziewica w siedmiu kolejnych porodach rodzi siedmioro dzieci. Są to dziewictwo, cnota skromności, cierpliwość, wstrzemięźliwość, pokora, umiarkowanie, miłość i czystość. No i dzięki wierności powołaniu dziewica oczywiście otrzyma nagrodę. Jakie są niebezpieczeństwa w zachowaniu cnoty dziewictwa? Otóż Leander mówi, że są to generalnie spotkania tak z kobietami, jak z mężczyznami, nawet najbardziej świątobliwymi. Kobiety bowiem wprowadzają zamęt w życiu dziewicy, mówiąc o tym, co kochają i czym żyją na świecie. Natomiast spotkania z mężczyznami łatwo prowadzą do grzechu nieczystości, stąd najlepiej, jeżeli dziewice zachowują klauzurę. Jeśli chodzi jeszcze, mamy czas jeszcze?
No już tak bym powoli do konkluzji radził zmierzyć.
Jeszcze mamy 3 minuty chyba, nie? Tak patrzę na zegarek. Jeśli chodzi jeszcze, to wskazałbym na ważną rzecz, mianowicie, że zobowiązuje się mnichów do czytania Pisma Świętego i to jest jeden z elementów formacji mniszej. Natomiast także ważny wydaje się jest post i tutaj może warto sobie zdać sprawę, że zachowują te klasztory wiek VI i VII post zachowywany przez anachorytów w języku trzecim, czwartym, czyli posiłek raz dziennie posiłek, mniej więcej o godzinie 15, czasami też o godzinie 12. I co istotne, że tego postu oczywiście nie powinno się łamać i post ten oczywiście obowiązuje generalnie przez cały rok. Może podam tylko na koniec jeszcze dwa takie cytaty, mianowicie jakie menu wskazuje święty Fruktuos. Mnisi powinni spożywać tylko warzywa, rośliny strączkowe, rzadko ryby z rzeki lub morza i tylko wówczas nadarzy się okazja ze względu na braci lub jakąś uroczystość, zachowując jednak zawsze i w tych podobnych przypadkach wskazania przełożonego. Codziennie mogą zaś bracia pić pewną ilość wina podaną w taki sposób, że jeden sestrium, czyli pół litra, ma być rozdzielone pomiędzy 4 braci. Należy zachować oszczędność w napitkach w soboty i niedzielę. Dać można każdemu z braci jedną miarę wina do wypicia po południu. A więc widzimy, że także jest menu, ale raczej jest wegetariańskie. Z tego wyłączano z reguły chorych i starszych mnichów. Ci mogli jeść także drób. I na koniec jeszcze, co myślę też tu będzie ważne, dlaczego ten post? Mianowicie oczywiście, że chodzi o pewną motywację głębszą. Generalnie post pozwalał na ujarzmienie wszelkich namiętności i stąd uważano generalnie, że ciało karmione mięsem jest zdolne do pogrążania się w rozkoszach i lubieżności. Dziewice troszczyć się powinny przede wszystkim o rozwój duchowego życia, a nie myśleć o jedzeniu. Nie muszą bowiem, pisze Leander, być osobami silnymi fizycznie, choć powinny jednak dbać o swoje zdrowie. W tym samym punkcie reguły Leander stwierdza, że, cytuję, dziewica powinna mieć twarz bladą, a nie rumianą. I dalej kontynuuje swoją myśl stwierdzając, dobrą jest taka dziewica, która raczej cierpi z powodu słabości swego ciała, niż znosi nadmiar jego siły. Widzimy więc, że tu pewne wskazania nas może radują dzisiaj, ale że wszystkie one są w jakiejś mierze zbieżne z dzisiejszymi. Jednak czujemy wszyscy, że od tamtych mnichów i dziewic wymagano bardzo wiele i jednak to były wymagania bardzo radykalne. Może warto się w to wsłuchać i pytać, na ile my tu wszyscy zgromadzeni tak radykalnie traktujemy Ewangelii, jak właśnie tamci mnisi i tamte dziewice. Bardzo dziękuję.